Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, jestem w tej chwili w Dzienniku Ludowym z 23 stycznia, mam artykuł ujawnienie, określenie intencji podróży japońskiego premiera Abe do Indii ujawnia japońskie intencje, mówią eksperci. Tak, eksperci, cytuję. Eksperci twierdzą, że czas ogłoszenia daty podróży premiera Shinzo Abe do Indii we wrześniu został bardzo starannie dobrany, ponieważ nadszedł czas, w którym konflikt między Chinami i Indiami na obszarze Doklam, zbliża się ku rozwiązaniu. Ale jeszcze nie został rozwiązany konflikt. Według dziennika Asahi Shimbun, Abe planuje odwiedzić Indię od 13 do 15 września. Odbędzie w tym czasie rozmowy z premierem Indii Narendrą Modim w kwestiach takich jak współpraca w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa morskiego między obydwą i bezpieczeństwo morskie w kontekście obydwu krajów. Gazeta Nikkei stwierdziła, że podróż była planowana już od lipca, a wstępny plan dla AB, wstępny plan jego podróży do AB obejmuje udział w ceremonii rozpoczęcia budowy szybkiego połączenia kolejowego przy użyciu japońskich technologii, szybkiego połączenia kolejowego oraz wzmocnienie współpracy morskiej Japonii i Indii. Źródła z japońskiego rządu mówią, że wizyta Abe ma na celu nakłonienie Indii do wystąpienia przeciwko Chinom. Do nie tyle wystąpienia, co stworzenia pewnego aliansu przeciwko Chinom. Abe jest liderem z wyraźnym celem. Termin przyjazdu też ma pewne cele, chociaż japońskie media wyjaśniają, że jego wizyta jest od dawna planowana, powiedział pan Liu, dyrektor Instytutu Japońskiego Wydziału Japońskiej Dyplomacji w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. Według agencji Kyodo koreańskiej w dniach 17 września japoński minister spraw zagranicznych 17 sierpnia, czyli to już było, japoński minister spraw zagranicznych Taro Kono uczestniczył w rozmowach w Waszyngtonie, które mają zobowiązać w cztery oczy zobowiązać Japonię do przekazania $500 milionów na wzmocnienie bezpieczeństwa na morzu w krajach Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku. 18 sierpnia szereg głównych mediów indyjskich stwierdziło, że Japonia popiera indyjskie stanowisko w konfrontacji granicznej z Chinami, aby udowodnić, że Indie w dalszym ciągu, pisały, że Indie w ciągu ostatnich miesięcy uzyskały poparcie dużego kraju. Ale później tego dnia japońska agencja prasowa G-Press powiedziała, że indyjskie media donoszą o poparciu japońskiego ambasadora z ambasady japońskiej w Indiach. Znaczy tutaj to słowo ale nie jest właściwe, ale chodzi o to właśnie, że na bazie tego poparcia ambasady japońskiej w Indiach, indyjskie media o tym wspominały. Problem graniczny to problem Chin i Indii. Japonia, starając się być stroną w stosunku do krajów Azji Południowej i Zachodniej, ujawnia zamiar, swój zamiar w stosunku do Indii, powiedział pan Jiang, dyrektor Centrum Badań Azji Południowej. na Uniwersytecie Pekińskim. Choć Japonia i Indie rozwinęły globalne partnerstwo strategiczne i wzmocniły sojusz gospodarczy i obronny na przestrzeni lat, eksperci twierdzą, że różnice w strategiach rozwoju, w strategiach i w rozwoju, o tym nie należy zapomnieć, o tych różnicach. A więc po pierwsze, pan Jiang mówi, Japonia od dawna działa jako pionek USA i teraz ma nadzieję, że Indie staną u jej boku. Ale Indie z kolei zawsze priorytetowo traktowały zasadę niezależności i dążyły do przywództwa nad krajami rozwijającymi się. W związku z tym strona indyjska wyraźnie widzi, że będzie brakowało im samodzielności, Indiom, gdy powstanie sojusz Indii, USA i Japonii. Modi również wie, że sojusz Indii i Japonii będzie postrzegany jako ten słabszy w stosunku do USA, ponieważ Japonia bardzo szybko się wycofa z tego, jeśli USA wyrażą jakąkolwiek dezaprobatę w stosunku do działań tej dwójki, czyli Japonii i Indii. Powiedział pan Jiang, tenże sam pan Jiang. Przypomnę, że ten pan jest dyrektorem Centrum Badań Azji Południowej na Uniwersytecie Pekińskim. I teraz pan Jiang zasugerował, że Indie powinny przerwać dalszą militarną współpracę z krajami o ukrytych motywach, ponieważ negatywnie ona wpływa na Azję. Indie powinny utrzymać wizerunek kraju niezależnego, który potrafi radzić sobie z obcowaniem z innymi krajami i w odpowiedni sposób przyczyniać się do pokoju w Azji. To wszystko. Proszę Państwa, ja myślę, że tenże pan Jiang bardzo dobrze, nieporównanie lepiej niż ja, zna Azję Południową, bo to jest jego główny cel jego pracy od kilkudziesięciu lat. Natomiast ja mogę powiedzieć ze swojej strony tylko tyle. Ja wprawdzie Indiami zajmowałem się incydentalnie, po prostu tak było. Tak to było w moim życiu, że nie za bardzo interesowałem się Indiami, aczkolwiek one zawsze były jakąś tam na jakimś tam drugotrzeciorzędnym obszarem mojego zainteresowania. I zawsze wiedziałem, od młodości, od kiedy sięgnę pamięcią, wiedziałem, że Indie starały się być właśnie tym centrum ruchu krajów niezaangażowanych. One i Chiny. Znaczy, tak naprawdę to zawsze była walka między Chinami i Indiami o przywództwo w tym ruchu niezaangażowanym. Takie nieformalne przywództwo, ale jednak. I teraz tak. Ja Indie postrzegam jeszcze do bardzo niedawna, 2-3 lata temu, jeszcze właściwie do momentu, do którego premierem został pan Modi. No, może troszkę później, bo wtedy jeszcze, gdy został premierem Modi, przyjechał do niego pan Xi. I wydawało mi się, że może coś z tego wyjdzie. Okazało się, że nic z tego nie wyjdzie. Że nic z tego nie wyszło. A więc od tego momentu, kiedy już było wiadomo, że działania pana Xi nie przyniosą żadnych efektów pozytywnych w relacji między obydwoma krajami, od tego czasu zauważyłem, że pan Modi ma pewną strategiczną, ma pewien strategiczny horyzont, dosyć daleki, który będzie realizował. Myślę, że tym strategicznym sposobem myślenia jest myślenie nastawione właśnie na Indie, na Japonię i Stany Zjednoczone. Nie odrzucając całkowicie Rosji. Oczywiście, nie odrzucają całkowicie Rosji, bo Indie z Rosją współpracowały i współpracują, aczkolwiek to już nie jest ta współpraca, która miała miejsce jeszcze 10 lat temu. Więc to już nie jest to. Natomiast zdecydowanie nastąpił przechył w czasie kadencji pana Modiego, nastąpił już przechył tego jakby niezaangażowania, odejście trochę od tego niezaangażowania w kierunku zarówno Japonii, jak i Stanów Zjednoczonych. Czy to jest właściwe? Nie mnie to sądzić. Mnie Indie specjalnie nie interesują. W tej chwili już mnie przestały interesować, ponieważ ich cele są zupełnie różne, nie tylko różne, ale wręcz wrogie stanowisku Indii, więc przestały mnie interesować i jakby będę czekał, podobnie jak w przypadku Japonii i pewnie nie tylko ja, będę czekał na to, aż w Indiach znajdzie się polityk, który zrozumie, że to, o czym ja mówię od lat, że pójście ramię w ramię, oczywiście przy chronieniu swoich interesów, to jest jasne, ale pójście ramię w ramię z Indii z Chinami, być może wbrew całemu światu, może Indiom przynieść gigantyczne zyski. Natomiast, albowiem, to co się dzieje teraz, czyli nie tylko ukryta wojna, ale wręcz działania wrogie, jak w przypadku Doklam, Indii w stosunku do Chin, powodują, że te dwa wielkie kraje, największe kraje świata, najludniejsze kraje świata, stoją naprzeciwko siebie i to Indie spowodowały. Niestety to Indie spowodowały i to nic dobrego nigdy nie przyniesie. Ale ja się wcale temu nie dziwię, że tak jest, ponieważ od zawsze mówię Państwu, przekonuję co do jednego punktu widzenia. Indyjskie elity są europocentryczne. Właściwie anglocentryczne. Indyjscy wojskowi kształcą się w tej takiej wielkiej, starodawnej szkole brytyjskiej Sandhurst, coś takiego, nie pamiętam dokładnie nazwy. Od zawsze. Oni po prostu mają brytyjski sposób myślenia. A więc i ten sposób myślenia w oczywisty sposób później wychodzi. Jeśli młody człowiek przez, nie wiem, 5 lat, czy 6 lat, czy więcej, jest kształtowany przez brytyjski, starobrytyjski sposób myślenia, to sorry, ale to nic dobrego dla Indii nie oznacza. Proszę nie zapomnieć o tym, że Indie były kolonią, Anglicy stworzyli Indię. Tak to mówią. To Anglicy stworzyli Indię. To Anglicy, kontynent, który nigdy nie był jednością, z niego stworzyli jedno państwo. No a Gandhi jakby swoją wielkością z kolei przypieczętował to zaistnienie tychże Indii. Ale tutaj chodzi o ten sposób myślenia indyjskiej klasy wyższej, najwyższej kasty, który jest zdecydowanie europocentryczny, zdecydowanie angielski i tutaj nie ma miejsca w nim na myślenie o jakimkolwiek współistnieniu z Chińczykami, bo oni są tymi gorszymi. No i cześć. I w związku z tym na razie mamy sytuację taką właśnie, jaką mamy, czyli w tego flirtu dyplomatycznego japońsko indyjskiego z nadania, że tak powiem, amerykańskiego. Flirtu, który musi się skończyć szybko, bo jak powiedziałem, znaczy i słusznie powiedział ten człowiek w tym artykule, że Japonia jest pionkiem amerykańskim, więc tutaj nie ma o czym mówić. W momencie, kiedy Abe odejdzie, a mam nadzieję, że w końcu odejdzie, przyjdzie wreszcie jakiś Japończyk, który nie będzie chciał być premierem, zostanie Japończyk, który nie będzie chciał, żeby Japonia była pionkiem. No i wtedy nastąpi rozluźnienie więzi, oby, ze Stanami Zjednoczonymi. Wtedy Japonia stanie się jakby samodzielnym graczem, bo na razie nim nie jest. I wtedy te więzi, które teraz są tkane, puszczą, bo Japonia nie ma specjalnych interesów na Oceanie Indyjskim. W ogóle nie ma żadnych interesów. No ale cóż, na razie mamy sytuację taką, jaką mamy. Amerykanie tkają przy pomocy Japonii i przy pomocy Indii, Wietnamu, próbują z różnymi krajami tkać sieć na Chiny. Myślę, że im się to nie uda, ale co krwi napsują, to napsują. Co złego zrobią, to zrobią. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.